Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Wywiad Wnet.
Budzisz się i słuchasz. Gościem poranka Wnet jest Jacek Saryusz-Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Witam, dzień dobry.
Dużo się dzieje. Cztery stolice będą wymienione podczas naszej rozmowy. Pierwsza to oczywiście Waszyngton i wizyta prezydenta Zełenskiego, zarówno spotkanie w Białym Domu, jak i wystąpienie w kongresie. Jaki jest komentarz pana do wizyty prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie?
Sądzę, że ta wizyta wzmacnia zaangażowanie amerykańskie w wojnę obronną Ukrainy. Spektakularna, mam na myśli wystąpienie w kongresie, rzucająca owacja. Widać było ten potężny ładunek emocji pozytywnych kongresu wobec przywódcy Ukrainy. Nowy element, który się pojawił, to w narracji, który się nieco różni od narracji dominującej w polskim widzeniu tej wojny, mianowicie zły Kreml i Rosjanie, który trzeba uwolnić od Kremla. To jest pewne nowum. Ono coś znaczy, ale to jest jak gdyby osobny temat. I bardzo silnie zaakcentowana wola zwycięstwa. I również silnie zaakcentowane, że sami sobie poradzimy, wystarczy, byście nam dostarczali broni. Także klarowne wskazanie, że głównym wsparciem walczącej Ukrainy są Stany Zjednoczone, co zresztą oczywiste, chociaż nie dla wszystkich, bo fałszowane nieustannie dane Kilińskiego Instytutu pokazują, że największym dostarczycielem pomocy i militarnej, i humanitarnej są Niemcy. Zresztą ostatnio Financial Times nawet je cytuje. Aż dziw, że nikt środek naukowy czy żaden think tank nie dementuje tego. W każdym razie wyraźne powiedzenie to Ameryka jest naszym wsparciem i oparciem. Sądzę, że to rokuje dobrze ta wizyta na ciąg dalszy. Jest mowa o kolejnej transzy 40, bodajże 3 miliardów euro wsparcia, dolarów, przepraszam, wsparcia dla Ukrainy. Była mowa w przemówieniu Zełenskiego, że brakuje samolotów i czołgów, czy może nawet wręcz powiedział, że amerykańskie czołgi i samoloty znakomicie w rękach żołnierzy ukraińskich by się spisywały. Także być może jest jakaś to zapowiedź tego, że na wyższy poziom technologicznego wsparcia militarnego może Ukraina liczyć. Także dobra wizyta, dobrze rokująca. Trzeba teraz obserwować pilnie, co z tego wyniknie i co się przełoży na pole walki.
No i system obrony przeciwrakietowej. Była propozycja Polski, żeby przekazać niemieckie patrioty na Ukrainę. Ona upadła, a w Waszyngtonie stała się ciałem, bo to jest nie tylko obietnica, ale rozumiem, że za tą obietnicą pójdą czyny i system antyrakietowy trafi na Ukrainę i będzie pomagał w walce z rosyjskimi rakietami.
Tak, prezydent Zełenski nawet powiedział, że amerykańskie patrioty dla ukraińskich patriotów. Wygląda na to, że to już jest gdyby, że intencja polityczna jest klarowna i że tak się stanie, że będzie to dostarczane. I jeszcze jeden nowy element, o którym niewiele wiemy, to jest 10-punktowy plan związany z propozycją prezydenta Zełenskiego konferencji pokojowej. Cokolwiek by to nie miało znaczyć, chociaż z tego kontekstu całej wypowiedzi można sądzić, że pokój tak, ale po zwycięstwie nad Rosją.
O tym Paweł Bobołowicz mówił w swoim komentarzu w Poranku Wnet, że właśnie być może to był jakiś cel i sens osobistej wizyty prezydenta Zełenskiego w Białym Domu.
No na pewno to ta wizyta i to, że on po raz pierwszy opuścił Kijów i Ukrainę w sytuacji wojny. No, że to świadczy o tym, że to miała być wizyta rozstrzygająca, to miała być wizyta przełomowa.
I być może taka była.
Będzie. Miejmy nadzieję.
Że taka będzie, że będzie przełomowa, że była przełomowa, albo
że
będzie...
Że to się potwierdzi te wszystkie oczekiwania Ukrainy i sygnalizowane gesty wsparcia amerykańskiego, że to wszystko się zmaterializuje na polu walki.
Powiedziałem, że odwiedzimy 4 stolice, to teraz 2 stolica, Mińsk i wizyta Putina u Łukaszenki. I komentarz.
No, dzieje się bardzo niebezpieczna, oby nie, ale chyba tak, rzecz, mianowicie dociska Putin Łukaszenkę, żeby włączyła się militarnie w wojnę przeciwko Ukrainie. W tej chwili już mamy do czynienia z przemieszczaniem się wojsk rosyjskich, tych, które stacjonują na Białorusi, ale Rosjanom chodzi o to, żeby to było wspólne. Opiera się Łukaszenko. Został przedtem ostrzeżony, ponieważ nagle nagłą śmiercią zmarł Makiej, minister spraw zagranicznych i jedyny człowiek w administracji Łukaszenki, z którym Zachód mógł rozmawiać. Jak gdyby ostrzeżenie wobec Łukaszenki. Z punktu widzenia polskiego i teatru wojny, no, udział białoruskich wojsk w ataku, czy to na Kijów, no, co strategicznie ważne byłoby, o czym się mówi, czy na zachodnią Ukrainę, z próbą przecięcia szlaków komunikacyjnych, którymi Polska i zachodnia pomoc militarna i niemilitarna idzie na Ukrainę, no to mógłby być tak zwany game changer, to mogłoby zmieniać w sensie negatywnym dla nas i dla Ukrainy sytuację. Czy to się ziści, nie wiem. Sądzę, że większość ekspertów też tego do końca nie wie.
Powiedział pan, że Łukaszenko dostał ostrzeżenie, czyli nie domniemanie nieprzypadkowej śmierci byłego ministra spraw zagranicznych w Białorusi.
Absolutnie nieprzypadkowej.
To jest sposób, w jaki potrafi FSB przemawiać, nie tylko słowem, ale i czynem. To w takim razie z Mińska przenieśmy się do Pekinu. Tam też ważna wizyta, tym razem Miedwiediew przyjęty przez prezydenta Chin.
Trudna do opowiedzenia jest ta relacja chińsko-rosyjska. Ponieważ ona na krótką metę oznacza, że ma wsparcie, choć nie militarne, Rosja ze strony Pekinu. W długim horyzoncie czasowym Chiny i Rosja są konkurentami. Sądzę, że w Pekinie są mieszane uczucia oczywiście, za kamienną twarzą. Z jednej strony wykrwawianie się Rosji w tej wojnie, no, zwiększa przewagę Chin nad Rosją w tej mierzonej wiekami konkurencji o władanie Azją, o wpływy w Azji. Natomiast w krótkim horyzoncie czasowym to oznacza, że nie można liczyć na, znaczy Zachód nie może liczyć na chińską życzliwą neutralność w sprawie tego konfliktu, chociaż oczywiście Chińczycy mają swoje dylematy, bo przedtem mieli bardzo dobre stosunki przed wojną z Ukrainą, kupili tam potężne kołacie żyznej ziemi i inwestowali w tą relację. Także chyba potwierdzenie, tam mówię o wizycie Miedwiediewa, potwierdzenie tej tej podwójności relacji Moskwa-Pekin, która nic specjalnie dobrego nie oznacza. To najłagodniej, jak można określić.
To jeszcze na chwilę wrócę do wizyty Putina w Mińsku. Czy można ją potraktować? Tak niektórzy potraktowali komentatorzy jako pewien wyraz słabości Putina, że to nie Łukaszenko poleciał do Moskwy, a Putin musiał przylecieć do Mińska.
Nie, absolutnie nie. To jest znak, że jest to wizyta, która ma być naciskiem. I dlatego, że była to wizyta Szojgu i Putina. Także nie, to jest dokładnie odwrotnie. To jest zwiększenie nacisku na... Przyjechał i mówił Łukaszence, co ma zrobić.
Nie obserwujemy żadnych pęknięć w tym układzie władzy na Kremlu?
Chyba nadal nie. Wbrew komentarzom czy oczekiwaniom zachodnich specjalistów, w cudzysłowie czy bez, era Putina jeszcze trwa. Te struktury siłowe słuchają go się całkowicie. I chyba to też są złe wieści. Ta na początku chaotyczna mobilizacja jednak idzie swoim torem, a nastroje społeczeństwa rosyjskiego nie zapowiadają odwrócenia się tego społeczeństwa od Putina, co stoi w kontraście z tym, o czym na początku mówiłem, że w kongresie powiedział prezydent Zieleński, że zły krajem i dobrze Rosjanie, oczywiście bardzo upraszczam.
To teraz przejdźmy do koszuli, przysłowie bliższa ciału koszula, czyli Bruksela. Zagubiliśmy się w tych negocjacjach polsko-brukselskich dotyczących KPO, pieniędzy, nowelizacji. O co w tym wszystkim chodzi? Na jakim jesteśmy etapie?
No, do końca nie wiemy, ponieważ te negocjacje są w dużej części poufne. Możemy liczyć, że coś z tego wyjdzie. To są, można powiedzieć, rozmowy ostatniej szansy. Czy one dadzą efekt, czy nie, nie odważy się prorokować. Mogę tylko powiedzieć, że z punktu widzenia celów Brukseli ta cała nagonka na Polskę, a przedtem Węgry, to pierwszy jej cel to była zmiana ustroju Unii. Znaczy faktyczne przyznanie i uznanie, że kompetencje w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, których nie ma w traktatach, jednak są. No i tu trzeba powiedzieć, że Brukselę osiągnęła cel. Drugi cel to było obalenie rządu w Polsce. Tak zwany regime change. No i to jest w toku. Ja nie sądzę, nie widzę żadnych powodów, dla których Bruksela, która tak bezwzględnie robiła tak bezprawną i brutalną i skandaliczną rzecz, miałaby dzisiaj z tego zrezygnować. Trudno mi dostrzec takie przyczyny. No na pewno Bruksela powoduje problemy polskiego rządu. To nie ulega kwestii. Czy one będą skuteczne w sensie odsunięcia obozu Zjednoczonej Prawicy od władzy? Tego nie wiemy, oby nie, bo to byłaby katastrofa i tragedia dla Polski i zwycięstwo neo-targowicy i zwycięstwo tego dyrektoriatu niemiecko-francuskiego, który chce zawładnąć ustrojową Unią Europejską. Także gra się toczy, Polska postanowiła tą grę przerwać i rzucić ostatnią kartę na stół. Jaki będzie finał, nie wiem.
Ale czy ta karta nie spadła ze stołu?
Jako ten, który mówił, że stolik trzeba wywrócić. Bo kiedy się siedzi jak w westernach przy stole z Schulerem i się okazuje, że on oszukuje, a Bruksela nas oszukiwała i oszukała. Są cytaty z wypowiedzi prezydenta Dudy. I nie tylko, no to wtedy ten kołbę z drugiej strony stolika wywraca stolik i wyciąga rewolwery. My w tej chwili próbujemy jeszcze namówić tego szulera, żeby przestał oszukiwać. Zobaczymy.
Albo uznać, że duża część Pulic jest po jego stronie i nie zauważyć tego wszystkiego, co robił podczas tych długich negocjacji, tym bardziej, że te pieniądze to jest pożyczka, którą i tak trzeba spłacić, a do tego pożyczka, która jest dedykowana na rozmaite rzeczy, dzięki którym zarobią firmy, które to produkują, wiatraki i inne rzeczy, które są potrzebne do transformacji energetycznej. To już na zakończenie takie przedostatnie pytanie dotyczące skandalu korupcyjnego w Parlamencie Europejskim. Jakie są jego konsekwencje?
Wszystko jest w grze. Ja byłem jednym z negocjatorów tej rezolucji katarskiej, zwanej katarską. Mam powody sądzić, że pani Kaili była pod lupą służb w sprawie jej koneksji rosyjskich. A słowa Kataru się pojawiła potem. I twierdzę, i to coraz więcej na to wskazuje, że to jest tylko czubek góry lodowej. Nie udało mi się w negocjacjach przeforsować powiedzenia tego, że właśnie, że to jest czubek góry lodowej, że główni zagrażający korupcją, to korupcją polityczną i strategiczną, to są Rosjanie, Chińczycy i Iran. Że jest to sprawa strukturalna, a korupcja jest endemiczna. I że trzeba w związku z tym systemowe rozwiązania zastosować. To wszystko zwróciłem w formie poprawek, 6 poprawek do rezolucji, które zostały przez większość parlamentarną odrzucone. Co świadczy o tym, że zwycięża teoria, że to jest kilka zatrutych jabłek na jabłoni, a nie, że jest to cała od korzeni chora jabłoń. Ekspercka znajomość funkcjonowania mechanizmów korupcji i lobbingu opisywana w literaturze przedmiotu. Ja kiedyś zajmowałem się grupami nacisków Unii. Wielkość sektora lobbingu to jest 30 tysięcy osób w Brukseli. To jest 1,8 miliarda euro obrotów, czyli rzeka pieniędzy. No, to wszystko jakby przeczy tej próbie, no, nie do końca można powiedzieć, że zamiecenia pod dywan, bo ten wierzchołek góry lodowej w tej chwili będzie wyświetlony, ukarany, usankcjonowany, potępiony, etc., etc. Natomiast jakakolwiek mowa o tym, że przecież korupcja to jest 5 unijnych premierów na liście płac Putina. I wiele temu podobnych zjawisk, jak na przykład lobbing korupcyjny wobec członków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i TSUE i byłych i aktualnych komisarzy, bo sytuacja jest rozwojowa, padają nowe nazwiska. Jeden z głównych oskarżonych włoski były eurodeputowany. Postanowił mówić. Także pojawiają się nowe dane. Natomiast no, będzie próba surowego ukarania tej części afery korupcyjnej, która wyszła na jaw, ale ograniczenia tego tylko do tej afery. No i oczywiście w tle jest nadal niezachwiane moralne przekonanie większości głównego nurtu politycznego, że mają moralne prawo do osądzania Polski, Węgier i bycia moralną potęgą, która ściga domniemane naruszenia praworządności w Polsce chociażby.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście spokojnych świąt Bożego Narodzenia życzymy i usłyszymy się pewno już w nowym roku, więc też
również spokojny,
żeby ten 2023 był takim rokiem, w którym informacje płynące z radia, z telewizora i z internetu były bardziej przyjazne, choć na to się nie zanosi.
Dziwny to był rok, tak zaczynam moje życzenia świąteczne na Twitterze i oby kolejny był mniej dziwny. Wszystkiego dobrego na święta, spokojnych świąt.
Jacek Sariusz, Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w Net. Dziękuję za rozmowę. Na zegarze godzina 8:36.